A gościem Popołudnia Wnet tu w studio na piątym piętrze w budynku Pasty, w studiu, w którym jest bardzo gorąco, jest pan senator Jan Maria Jackowski, senator i polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panom w studiu, dzień dobry drogim słuchaczom.
Zacznijmy od wspomnienia. Pierwsza pielgrzymka świętego Jana Pawła II do Polski zastała pana w jakim momencie życia?
Byłem studentem Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, związanym z demokratyczną opozycją, i wtedy w gronie znajomych powstała idea, żeby się włączyć do tak zwanej Straży Papieskiej. To przy warszawskim KIK-u ówczesnym była taka możliwość, więc się wpisaliśmy na listę z kolegami. No i objęliśmy posterunek 2 czerwca, chyba o 5 rano, czy 5.30, już nie pamiętam, parę godzin przed przylotem świętego Jana Pawła II, przy kościele świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu. Pamiętam, że z nami stał nieżyjący już Jaś Walc. To był taki krytyk, pisarz, człowiek związany z opozycją, który wtedy deklarował się jako osoba poszukująca, ale powiedział: w tym dniu nie mogę z wami, katolikami, nie być. To jest tak wielkie wydarzenie. No i razem żeśmy czekali na przyjazd papieża. Jak po przyjeździe kolumny udaliśmy się na plac ówczesny Zwycięstwa. Mieliśmy taki sektor od ulicy Wierzbowej. No i oczywiście uczestniczyliśmy we mszy świętej, na której padły słynne słowa. Co ciekawe, ja nie znałem wówczas mojej wspaniałej małżonki Agnieszki, a ona była wtedy licealistką, ale też była i na tej mszy, i była też tam na, też była w Straży Papieskiej, i też była na spotkaniu z młodzieżą przy Kościele Akademickim Świętej Anny następnego dnia.
A potrafiłby pan opowiedzieć o atmosferze, w jakiej żyła wtedy Warszawa?
Jak najbardziej. To było coś niesamowitego. Wszyscy wiedzieliśmy, że że to jest takie wydarzenie, którego skutki trudno sobie będzie nam wszystkim wyobrazić, i byliśmy przekonani, że Polska już będzie inna, i szczególnie msza święta na placu ówczesnym Zwycięstwa, gdy padły pamiętne słowa. To takie chmurki były, dzień był generalnie słoneczny, ale takie chmurki się pojawiały. No i był taki lekki wiatr i można powiedzieć, że czuło się, że ten Duch Święty tak spływa na Polaków i na naszą kochaną ojczyznę. I rzeczywiście to jest taki punkt milowy właściwie tych przemian, które później nastąpiły.
A gdzie był wtedy doktor Rafał Brzeski?
W trakcie pielgrzymki to byłem w Polskim Radio i nazwijmy to, śledziłem pielgrzymkę od strony, nazwijmy to, partyjno-radiowej, to znaczy od strony tego, jak reagowały władze PZPR i kierownictwo Polskiego Radia, począwszy od wyboru kardynała Wojtyły na papieża, dlatego że akurat wówczas, tego dnia i tego popołudnia, byłem na dyżurze w dziennikach Polskiego Radia i otrzymaliśmy depeszę reuterowską snap Habemus Papam Wojtyla. Na świecie nie bardzo wiedział, kto, o kogo chodzi, natomiast myśmy doskonale wiedzieli. No i teraz konsternacja kierownictwa. Co zrobić? Zawiadomić natychmiast biuro prasy KC? Czy co? W ogóle czy podawać, czekać na papa, na depeszę papowską? No to były rozterki kierownictwa. A myśmy się jako pracownicy specjalnie nie przejmowali. Puściliśmy w najbliższym dzienniku, który był na antenie, miał pójść, to poszła ta wiadomość od razu. Natomiast w dzień pielgrzymki, no to już wtedy, zresztą wcześniej nawet, już po tym wyborze, następnej doby, to już czuło się wśród nawet towarzyszy partyjnych, takich zajadłych towarzyszy partyjnych, poczucie dumy. Polak został papieżem, my mamy swojego. A później strach i obawa. Dlaczego? A dlatego, że główny autorytet w kraju przeniósł się za granicę. No to już nie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Partii, tylko ktoś, no jakiś papież jest najważniejszym autorytetem w kraju. A w dzień tejże pielgrzymki i tego też, ten wielki dzień na Placu Zwycięstwa, tej transmisji, to przez zupełny przypadek słuchałem zleceniówki, gdzie jeden z bonzów partyjnych z biura prasy KC, sterował operatorami telewizji, bo myśmy mieli wtedy w Polskim Radio podgląd tej, znaczy podsłuch tej zleceniówki do transmisji, żeby wiedzieć, żebyśmy my znali wytyczne partyjne. No, ja nie będę cytował, jakie wiązanki wtedy leciały pod adresem operatorów, którzy pokazali na przykład młodych ludzi albo grupę ludzi wyglądających jak robotników, bo miano pokazywać tylko i wyłącznie zakonnice, staruszków i poza tym nikogo.
Da, można by powiedzieć, skąd my to znamy. Wczoraj Piotr Dmitrowicz poprowadził 6-godzinną audycję z placu Piłsudskiego. W czasie tej audycji można było posłuchać właściwie wszystkich homilii, które wygłosił święty Jan Paweł II wtedy w 1979 roku. I co było, może nie powinno być zdumiewające, ale było zdumiewające, że właściwie jest to, to są homilie cały czas aktualne, cały czas żywe, cały czas tak samo poruszające. Jan Maria Jackowski w swoim życiu napisał pewno wiele książek, ale dwie pamiętam, Bitwa o Polskę, Bitwa o Europę, i tak sobie pomyślałem, że w Gnieźnie właściwie ten program Bitwy o Europę, chrześcijańską Europę, która się przyznaje do swoich korzeni, może się nie zaczął, ale tam już ta bitwa była.
Była jak najbardziej. Zresztą święty Jan Paweł II, jeżeli chodzi o taką refleksję o Europie, później o integracji europejskiej, wypowiadał się wielokrotnie. Zawsze podkreślał to unikalne doświadczenie Europy Środkowej, Europy Środkowo-Wschodniej. Mówił te słynne powiedzenie, to z późniejszych pielgrzymek, o tych dwóch płucach Europy, które no, ten organizm europejski dotleniają. No i też mówił przecież w Gnieźnie, podczas którejś tam z kolejnych pielgrzymek wspominał o tym, że my nie musimy do Europy aspirować, bo w niej zawsze byliśmy i myśmy stanowili tę Europę. To były pamiętne słowa, ponieważ w latach 90. trochę pojawiła się taka oto koncepcja czy ideologia, że my po prostu z naszym tożsamością, z naszą tradycją, z naszą religijnością, z naszą maryjnością, z naszym doświadczeniem unikalnym, historycznym, nie pasujemy do nowoczesnej Europy. Jak zapomnimy o tych własnych korzeniach, o tej własnej tożsamości, to wtedy dopiero staniemy się prawdziwymi Europejczykami. I również wchodząc do tych, bo już było wiadomo, że ten kierunek integracyjny jest realizowany w sensie politycznym i rozmowy trwają, była umowa stowarzyszeniowa, później kolejne etapy negocjacji, to że my będąc właśnie w takiej sytuacji wchodzenia do tej Unii Europejskiej, musimy się roztopić w tej magmie takiej europejskiej, paneuropejskiej, jakiejś po prostu bez takich właściwości. I tutaj Ojciec Święty bardzo wyraźnie o tym przypominał, bo to jeszcze za jego życia. Za jego życia przecież zaczęła się kwestia chociażby Konstytucji Europejskiej i wymazania odniesienia Invocatio Dei. Ja mówię jeszcze o pierwszej połowie, pierwszej dekady tego tysiąclecia, więc tam lata 2003-2004, gdzie Ojciec Święty, ale też jego najbliżsi współpracownicy, kardynał Ratzinger, ówczesny najbliższy współpracownik, jeden z najbliższych współpracowników, bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiadali. I przypomnijmy, że ta Konstytucja Europejska, ona padła w wyniku referendów we Francji i w Holandii, co jest ciekawostką, a więc krajach, które opinii publicznej w Polsce były przedstawiane jako wzorcowe kraje europejskie, a tam się okazało, że większość biorących udział w referendach odrzuciła ten projekt Konstytucji wówczas europejskiej. Te założenia, które były w Konstytucji tej europejskiej, w jaki sposób później były w innych traktatach realizowane taką bardziej metodą, powiedziałbym, salami, że po troszeczkę te procedury się zmieniały. I powiedzmy sobie szczerze, że Unia Europejska, do której wchodziliśmy 1 maja 2004 roku, a Unia Europejska dzisiaj, to są zupełnie jakby trochę różne, czy nawet nie trochę różne projekty polityczno-ideologiczne i stąd te wyniki wyborów europejskich, ta dyskusja, która trwa na temat przyszłości Unii Europejskiej, a przede wszystkim zabieganie o powrót do tożsamości, do tego, co, czego jakby Europa, ta oficjalna, ta mainstreamowa, ta laicka Europa się wstydziła, a więc tych chrześcijańskich korzeni, że bez tego po prostu Europa, no niestety, ale nie będzie projektem, który będzie się rozwijał i będzie zdolny do rywalizacji na globalnej scenie.
I ta bitwa przeniosła się i przenosi się i trwa w Rzeczpospolitej. Dzisiaj w Gdańsku, jutro w Gdańsku i w Warszawie to są te elementy polityczne. Dzisiaj konferencja, którą zwołała Solidarność, upamiętnienie pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego, ale też 4 czerwca 1989 roku tylko i tych wyborów. Z kolei jutro w Warszawie wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik Jana Olszewskiego, a z drugiej strony okrągły stół, zaproszenie gości, Aleksander
Kwaśniewski. Jutro jeszcze będzie specjalne posiedzenie Senatu z udziałem pana prezydenta, pana premiera, marszałka Sejmu o godzinie 11.30, ponieważ przypomnijmy, że 4 czerwca demokratyczne wybory były, owszem, ale tylko i wyłącznie do reaktywowanego czy przywróconego Senatu. I stąd te uroczystości w Warszawie poprzedzające jeszcze to, o czym pan redaktor mówił, bo o 15 będzie wmurowanie kamienia węgielnego przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów na Walejach Ujazdowskich, ale tutaj i o 9 będzie msza święta w Archikatedrze Warszawskiej i jest cały ciąg również uroczystości. Natomiast te uroczystości gdańskie, one mają taki wymiar, powiedziałbym, polityczno-ideologiczno opozycyjny i to wyraźnie to, co się tam proponuje, to w jakimś sensie no, zakłóca prawdę historyczną o wydarzeniach sprzed 30 lat.
I jeszcze jedno ważne politycznie wydarzenie. Jutro poznamy skład staronowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Są już informacje agencyjne na temat tego, kto do tego rządu wejdzie. To jest za radiem RMF podawane, że Elżbieta Witek zastąpi Joachima Brudzińskiego, a pani Bożena Borys-Szopa w resorcie rodziny zastąpi panią Elżbietę Rafalską. To taki ma być łagodny wizerunek rządu. Pan potwierdza te nominacje, czy nie?
Panie redaktorze, no mamy do czynienia jeszcze mimo wszystko ze spekulacjami, ponieważ to są takie przewidywania, przecieki, domysły, jakieś analizy. Gospodarzem rządu jest pan premier Mateusz Morawiecki. On, względnie osoba przez niego wskazana i upoważniona, będzie informowała opinię publiczną o zakresie zmian w rządzie. Wiemy z wypowiedzi miarodajnej pana marszałka Stanisława Karczewskiego, że ta no, rekonstrukcja, ona będzie troszeczkę głębsza niż to by wynikało tylko z wyniku wyborów europejskich i tych ministrów, którzy zostali parlamentarzystami europejskimi, znaczy posłami do Parlamentu Europejskiego. Ale co do już szczegółów personalnych, no to musimy się uzbroić w cierpliwość i te kilkanaście godzin do jutra poczekać.
Panu senatorowi nie wypada mówić, co wie, ale czy są jakieś domysły pana doktora Rafała Brzeskiego, albo inaczej sformułowane pytanie, którego z ministrów pan by wymienił?
Nie wiem, dlatego że nie potrafię powiedzieć. Ja bym się tylko, kogo ja bym chciał mieć, to ja potrafię powiedzieć. A mianowicie chciałbym mieć odmłodzoną kadrę rządową. Z bardzo prostego powodu, że istnieją, tak jest takie ładne określenie, że są cybertubylcy i cyberimigranci. Cybertubylcy to są ludzie, którzy się urodzili już, kiedy były komputery na każdym stole. A przynajmniej kiedy byli małym dzieckiem, kiedy były. Natomiast cyberimigranci to są ludzie mojego pokolenia, których komputery zastały. I cyberimigranci potrafią posługiwać się komputerami, ale nie potrafią myśleć w kategoriach cybernetycznych i komputerowych. A cybertubylcy potrafią. Jesteśmy w tej erze i w takim świecie, że władza powinna należeć do cybertubylców, dlatego, bo jest bardzo szybko. Jesteśmy w stanie cyberwojny od kilkunastu lat I to jest wojna światowa, w związku z czym tacy ludzie powinni rozumieć.
Ja bym z panem jednak polemizował, ponieważ w Senacie mieliśmy konferencję na temat debaty języka polskiego. Były bardzo ciekawe badania profesora Kochana z tego Uniwersytetu Psychologii Stosowanej w Warszawie. Badano grupę internautów i co się okazało z tych badań? Że również w tych cybertubylcach, o których pan mówił, są niesamowite podziały, ponieważ pokolenie 24-29 to jest zupełnie inne pokolenie, a pokolenie 15-24 jest jeszcze inne.
Ależ oczywiście.
A z kolei pokolenie od 9 do 15 lat to jest pokolenie, które w ogóle na przykład nie korzysta z telewizji, nie czyta gazet, zupełnie żyje jakby w innym wirtualnym świecie. Więc gdybyśmy przyjęli pana logikę, to byśmy musieli po prostu parytetowo te różne grupy tubylców uposażyć w stanowiska rządowe. Nie wiem, czy to by było po prostu możliwe. Ale tak poważnie mówiąc, jednak w polityce uważam, że doświadczenie jest ważne. Ważne są dobrzy współpracownicy, umiejętność dostępu do dobrych technologii i harmonijna współpraca i doświadczenia, i tej młodości.
Ale to teraz po sobie wiem, że jeszcze do tego dochodzi biologia i potrzebna jest szybkość i zupełnie inne rozumienie świata.
To w takim razie, proszę państwa, zamykamy kramik, idziemy jako cyberimigranci czy cyberemigranci. Nie mamy nic więcej do powiedzenia, prawda?
Tak jest.
No dobrze. No to wbrew tej zasadzie i nie zgadzając się z tą zasadą, kontynuujemy. To jest tak, że skończyły się wybory do Parlamentu Europejskiego i jutro właściwie są te pierwsze publiczne akty, które wskażą kierunek tego, w którym kierunku pójdzie kampania wyborcza. Czy takie zdanie jest zdaniem prawdziwym?
Kampania do parlamentu.
Do parlamentu, tak jest.
No, panie redaktorze, no, kampania w zasadzie toczy się już od kilku tygodni. To jest kolejna faza kampanii, bo wchodzimy płynnie w kampanię parlamentarną, a jeszcze mamy przed sobą perspektywę kampanii prezydenckiej, która za rok w maju przecież będą wybory prezydenckie. I tu można powiedzieć, że po eurowyborach bardzo wiele się okazało i w tej chwili widać wyraźnie, że opozycja jest w defensywie i nie ma pomysłu, co dalej, ponieważ zakładała, że jednak ten wynik wyborów będzie zupełnie inny i że taką metodą na skróty, ja to nazywam na skróty, to znaczy bez programu, bez jakiejś alternatywnej wizji Polski, bez sporu jakiegoś programowego, tylko odrzucić PiS, bo PiS jest zły, że uda się wygrać wybory. Okazało się, że jednak znaczna część społeczeństwa będzie broniła tych zdobyczy, które z władzą PiS-u do nich przyszło i w związku z powyższym antypiS jest kierunkiem jałowym.
My opublikowaliśmy taki dokument źródłowy.
No właśnie, właśnie. To jest to, co żeście opublikowali, czyli ten tak zwany skup Radia Wnet. Ten dokument to jest, mówił pan o jaka będzie kampania. No to tam jest opisane, jaka z jednej strony będzie kampania. Tam jest dokładny zapis tego. Z drugiej strony, ja się inaczej. Ja widzę, że będzie jak to ogień artyleryjski w kierunku PiS-u będzie przez całą kampanię bardzo ostry i w kraju, i z zagranicy.
Ja się zgadzam z panem, bo ta kampania będzie bardzo brutalna
i brudna.
I to jest widoczne. Natomiast w tej chwili pojawiają się pomysły, które moim zdaniem były przygotowane przed rozstrzygnięciem w wyborach europejskich, kiedy zakładano, że ta strategia, że 21 milionów kliknięć na film braci Sekierskich spowodowało, że już się nastroje w Polsce totalnie obróciły i ta ideologia antyklerykalna, antykatolicka, antywartościowa, czy ta rewolucja kulturowa już właściwie front, drzwi są otwarte i można wjeżdżać tutaj już z ciężkim sprzętem po prostu i przemeblowywać Polaków i nasze państwo. To się okazało złudne, ale efekty, o czym pan redaktor wspomniał, są widoczne. Między innymi tak zwana Rzeczpospolita Samorządna, czy projekt de facto, który niektórzy porównują do programu Szczęsnego Potockiego, który też pod hasłem obrony wartości rzekomo zagrożonych po Konstytucji 3 maja proponował, ale de facto oznacza to właściwie utratę integralności państwa polskiego na rzecz takich, powiedział powiedziałbym, landów, nie landów, czegoś takiego regionalnych, gdzie te władze samorządowe uzyskują niejako kompetencje też do prowadzenia elementów własnej polityki zagranicznej, własnej polityki gospodarczej i tych atrybutów, które przypisuje się państwu polskiemu. To trafia w sytuację, kiedy Polska na tle krajów europejskich i tak jest krajem bardzo zdecentralizowanym, ale jest też zdecentralizowana, bo siła samorządu jest duża. Ja przypomnę, że mamy wpisane w konstytucję przecież, że podział administracyjny i szczeble administracji samorządowej odpowiadają szczeblom administracji rządowej i one są równorzędne, więc tu jest pewne zróżnicowanie, no jest pewna równowaga, natomiast tu jest wyraźny przechył w stronę, żeby zdecentralizować państwo polskie.
Tak, a potem te zdecentralizowane landy przypiszą się do innych landów i będziemy mieli, że tak powiem, zwiększoną Bundesrepublik, natomiast zmniejszoną Polskę. Jak ja się, tak nie wiem, zbieg przypadków prawdopodobnie, bo wczoraj natrafiłem na świeżo opublikowane w rosyjskim internecie oryginały, faksimile oryginałów, skany oryginałów, rosyjskich oryginałów, to znaczy tego, co jest w archiwach rosyjskich, Paktu Ribbentrop-Mołotow, razem z aneksem polskim. No i tam jest tak zaznaczone, że linia rozgraniczenia będzie Narew, Wisła, San. Jak się popatrzy na tę propozycję tej decentralizacji, to tak mnie wychodzi, że też będzie Narew, rozgraniczenie Narew, Wisła, San. Ale być może ja wszystko czarno widzę.
Jako cyberemigranci musimy stwierdzić,
imigranci. No myśmy przyszli do komputerów, a nie urodzili się z komputerem na stole.
Musimy stwierdzić, że okno za doktorem Rafałem Brzeskim samo się zamknęło, znaczy wiatr historii wieje przez studio Radia Wnet. Dwa komentarze dzisiaj były w dwóch tygodnikach, które powiedziały, w których mniej więcej myśl była zawarta taka. To i Michał Karnowski i Piotr Semka o tym pisali. Zresztą Piotr Semka za chwilę przyjmie order wolności i solidarności, niepodległości i solidarności. Taka jest duża uroczystość, że co może PiS zgubić w czasie tej kampanii wyborczej? Pewność siebie i buta. Grozi to PiS-owi czy nie?
Jak obserwuję nastroje wśród kolegów parlamentarzystów, jest ogromne skupienie i świadomość tego, jak ważne są te wybory parlamentarne. I przypuszczam, i również wypowiedzi naszego lidera, pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, wskazują na to, żeby absolutnie nie ulegać temu triumfalizmowi. Ja jestem spokojny, że tutaj jesteśmy przygotowani do wyborów, robimy kampanię. Nie jest tak, że nie doceniamy naszych konkurentów czy przeciwników. Podchodzimy po prostu z szacunkiem do tych wyborów. I też bardzo intensywnie pracujemy z Polakami w naszych okręgach wyborczych.
Powiedział pan senator Jan Maria Jackowski, polityk Prawa i Sprawiedliwości, senator z Ciechanowa.
Tak jest, z subregionu ciechanowskiego, z północnego Mazowsza.
Dziękuję bardzo za rozmowę.